Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Dobry katolik miesza się do polityki, służy ideami i pomysłami, powiedział ojciec święty Franciszek podczas porannej mszy świętej sprawowanej w watykańskim domu świętej Marty. Rządzący, który nie kocha, nie może rządzić. Może najwyżej wymuszać dyscyplinę, wprowadzać trochę porządku, ale nie rządzić, mówił papież Franciszek. Ojciec święty dodał, że każdy, kto chce być u steru władz kraju, powinien zadać sobie pytanie, czy ja kocham mój naród, by mu dobrze służyć. Papież wyraził również przekonanie, że obywatele nie mogą nie interesować się polityką. Nikt nie może powiedzieć, ja nie mam z tym nic wspólnego, to oni rządzą. Przeciwnie, każdy jest odpowiedzialny za rządy i musi dołożyć starań, aby oni rządzili dobrze i musi uczestniczyć w życiu politycznym, alarmował ojciec święty Franciszek. Na koniec papież zachęcił wiernych do modlitwy za sprawujących władzę i o to, by rządzili jak najlepiej i działali na rzecz rozwoju swych krajów i narodów. Przekazanie relikwii włocławskich męczenników II wojny światowej oraz spotkanie z ojcem świętym Franciszkiem to główne punkty rozpoczynającej się pielgrzymki diecezji włocławskiej do Rzymu, odbywającej się z okazji Roku Wiary. Blisko 900 pątników, w tym około 50 kapłanów pod przewodnictwem księdza biskupa Wiesława Meringa, pasterza kościoła włocławskiego, udaje się do wiecznego miasta, by przy grobach apostołów złożyć wyznanie wiary. Jednym z głównych punktów pielgrzymowania jest stacja męczenników kościoła włocławskiego w Bazylice Świętego Bartłomieja Apostoła na Wyspie Tyberyńskiej.
To jest bazylika, która została ustanowiona przez papieża Jana Pawła II, sanktuarium nowych męczenników, męczenników XX wieku. I tam upamiętnimy, jako Kościół Włocławski, męczenników II wojny światowej z naszej diecezji, beatyfikowanych przez błogosławionego Jana Pawła II. Zostanie złożony uroczyście relikwiarz w formie Księgi Męczeństwa Kościoła Włocławskiego. Wypisane tam są imiona wszystkich męczenników beatyfikowanych. Drugi punkt, oczywiście można powiedzieć jeszcze ważniejszy, gdy chodzi o samo przeżycie pielgrzymki w Roku Wiary, to spotkanie z następcą świętego Piotra, papieżem Franciszkiem. I to w czasie audiencji generalnej w środę 18 września.
Mówił ksiądz Artur Niemira, rzecznik prasowy Kurii Włocławskiej. Związkowcy nie wezmą udziału w posiedzeniu Komisji Trójstronnej, jeśli rząd nie spełni ich postulatów. Czytamy w oświadczeniu przedstawicieli OPZZ, Forum Związków Zawodowych i NSZZ Solidarność. Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz zaprosił związki na piątkowe posiedzenie Komisji Trójstronnej. Jego tematem ma być informacja Ministerstwa Finansów na temat projektu ustawy budżetowej na przyszły rok. Tymczasem szefowie trzech największych central związkowych we wspólnym oświadczeniu przypomnieli, że centrale zawiesiły swój udział w tym gremium, uznając dialog w komisji za pozorowany. Związkowcy domagają się wycofania ostatniej nowelizacji kodeksu pracy oraz odwołania ze stanowiska przewodniczącego Komisji Trójstronnej i ministra pracy Władysława Kosiniaka-Kamysza, mówi Jerzy Wielgus, wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.
Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie tych żądań, które były przed manifestacją, czyli wycofanie się rządu wprowadzonych zmian do kodeksu pracy dotyczących elastycznego czasu pracy, jak i również odwołanie ministra Kamysza z funkcji przewodniczącego Komisji Trójstronnej. Natomiast póki co tego nie ma, rząd próbuje udawać, że się nic nie stało, że nie wydarzyło się nic, a się wydarzyło. To, że oszukał związki zawodowe, bo było umówione, że zanim Sejm przegłosuje ustawę, to miała być druga część Komisji Trójstronnej plenarnego posiedzenia, na którym miało ostatecznie wydyskutować, jaka forma zmian wejdzie.
Jerzy Wielgus dodaje, że rząd zachowuje się jakby ogólnopolskie dni protestu i manifestacja dość lekceważenia społeczeństwa nie miały miejsca. Wiceprzewodniczący powiedział, że rząd nadal chce prowadzić swoją grę, na co związkowcy nie mogą się zgodzić.
To jest to samo, to jest wszystko pozorowane, to jest udawane, to jest gra rządu, tak jakby nic się nie stało, powiedziałem. No natomiast nie ma tutaj rzeczywistych chęci prowadzenia dialogu ze związkami zawodowymi, tylko to jest dorabianie, no udawanie, robienie takiej dobrej miny do złej gry. I to rząd robi, bo gdyby chcieli jakoś bardziej pozytywnie, to nawet kiedy były 11, były branżowe manifestacje, to przecież nic nie stało na przeszkodzie, żeby ministrowie wyszli po odbiór tych petycji, a tego nie zrobili. Wysłali, no już nie powiem, że drugi garnitur, ale szósty garnitur do odbioru petycji związkowych. Także to jest lekceważenie społeczeństwa i lekceważenie związków zawodowych.
Jesteśmy jednym z 12 najbardziej zadłużonych krajów. W tej 12 są państwa w permanentnym kryzysie, takie jak Portugalia, Hiszpania i Cypr, alarmują posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Jednak, jak mówią, według premiera Donalda Tuska Polska kilkunastu dni nie jest w kryzysie. Tymczasem w ubiegłym tygodniu The Economist stwierdził, że polska gospodarka należy do najbardziej zadłużonych wśród państw wschodzących. Poseł Mariusz Błaszczak, szef Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, podkreśla, że problemy finansowe są naszą rzeczywistością, czymś bardzo poważnym. Świadczy o tym znowelizowany budżet, ograniczenie o 140 milionów złotych funduszy, jakie były przekazywane na zasiłki pielęgnacyjne dla osób, które opiekują się dorosłymi niepełnosprawnymi.
Rzekome oszczędności, to nie są żadne oszczędności, ale tego rodzaju sformułowań używano, dla budżetu mają wynosić 140 milionów złotych. Przy czym lekką ręką wydają 100 milionów złotych na przygotowanie szczytu klimatycznego w Warszawie na Stadionie Narodowym i jeszcze za ćwierć miliona złotych nakręcają film reklamujący na Wyspach Pacyfiku. A więc w przypadku Donalda Tuska mamy do czynienia z człowiekiem, który nie panuje nad finansami publicznymi.
Jerzy Bielewicz, prezes Stowarzyszenia Przejrzysty Rynek, podkreśla, że premier i minister uparcie twierdzą, że zadłużenie polityki jest poniżej 55% PKB. Robią to, porównując się do innych państw, które mają zadłużenie dużo większe.
To jest ten sposób mawiania nam rzeczy, które niewiele mają wspólnego z rzeczywistością finansową. Dla mnie, jako dla finansisty, jest to po prostu na granicy kłamstwa, bezczelnego kłamstwa. Chciałem wskazać na takie szczegóły wartości netto długu publicznego i wartości netto zadłużenia w sektorze prywatnym. Wielka Brytania chociażby ma, wydawałoby się, oficjalnie bardzo duże zadłużenie, natomiast ma też należności od innych państw, dlatego że Wielka Brytania finansowała i handel, różnego typu transakcje finansowe, w związku z tym te długi się anulują. Podobnie Japonia.
Ekonomista dodaje, że w Polsce we wszystkich kategoriach długu jesteśmy zadłużeni zarówno państwo, jak i zwłaszcza obywatele, ale także przedsiębiorstwa. Czas poszukiwania pracy w naszym kraju jest długi i systematycznie rośnie. Blisko co trzeci pracownik ma umowę na czas określony, co jest najwyższym współczynnikiem w Unii Europejskiej. Tak wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego na temat rynku pracy. Profesor Józefa Hrynkiewicz, socjolog, oczekuje od NBP-u pogłębionej analizy dotyczącej wykorzystywania zasobów pracy. Jak podkreśla, bank w swoim raporcie wykorzystał dane GUS-u, które są niepełne. W Polsce ponad 4 miliony osób nie ma pracy, 2 miliony jest stale za granicą, a pozostałe 2 miliony osób żyją w szarej strefie. Jeżeli doliczymy jeszcze ich rodziny, to daje około 6 milionów osób, które żyją z dnia na dzień, pożyczając pieniądze w parabankach.
I ja myślę, że Narodowy Bank Polski ma dość pieniędzy, dość instrumentów, żeby to zjawisko także pogłębić i to zjawisko zbadać. A to wszystko, co pisze, no to jest powszechnie dostępne już dzisiaj. Te badania dokładnie pokazują, że troszkę chyba więcej niż identyfikuje to Narodowy Bank, nie 27, a około 1/3 pracuje na umowach śmieciowych. A ten dramat dotyczy przede wszystkim ludzi młodych, którzy z tego powodu nie są w stanie założyć rodziny, podjąć jakiegoś zorganizowanego starania o stworzenie warunków materialnych swojej nowej rodzinie.
Profesor podkreśla, że potrzebne są takie dokumenty państwowej instytucji, które to pokazują dramatyczną sytuację na rynku pracy.
Tu już nie kłóćmy się o te procenty, o te odsetki, które pokazuje się, tylko rozmawiajmy o skutkach społecznych, ekonomicznych, demograficznych takiego stanu, no i wreszcie o skutkach politycznych. To są właśnie ludzie, którzy zrezygnowali już z uczestnictwa w życiu społecznym. To są ci, którzy po prostu są nieobecni, jeśli chodzi o uczestnictwo w różnych demokratycznych procedurach.
Opracowanie NBP-u obala także mit, że jedną z często podawanych przyczyn zarówno presji płacowej, jak i utraty konkurencyjności gospodarki jest uzwiązkowienie. W Europie wysokie uzwiązkowienie charakterystyczne jest dla krajów Skandynawii, systematycznie poprawiających swoją pozycję konkurencyjną. Uzwiązkowienie w Polsce należy natomiast do najniższych w Europie i na świecie. Premier Donald Tusk powiedział, że konsolidacja zbrojeniówki stała się faktem. Premier Odwiedził w poniedziałek Wojskowe Zakłady Mechaniczne w Siemianowicach Śląskich. Poinformował tam, że powstaje grupa zbrojeniowa, która ma skupiać największe przedsiębiorstwa pracujące dla obronności. W skład grupy miałyby wchodzić m.in. Huta Stalowa Wola, Polski Holding Obronny oraz 11 wojskowych przedsiębiorstw remontowo-produkcyjnych. Profesor Romuald Szeremietiew, były wiceminister obrony narodowej, mówi, że dotychczasowe konsolidacje w obszarze zbrojeniówki nie doprowadziły do jej znacznego rozwoju, dlatego dziwi zapowiedź premiera.
Przypomnę jeszcze, że przedtem mieliśmy polski przemysł obronny i lotniczy. To były zakłady przemysłu obronnego i lotniczego, więc rozumiem, że przemysł lotniczy już tej konsolidacji nie podlega. Może dlatego, że sprzedano obcym zagranicznym podmiotom, w związku z tym konsolidacja tutaj nie jest przewidywana. Pierwsza kwestia to jest taka, że od dłuższego czasu też funkcjonuje coś, co się przedtem nazywało takim związkiem, holdingiem pod nazwą Bumar. Nie byli z Bumarem, z zakładem Bumar Łabędy. To była konsolidacja czy zgromadzenie kilkudziesięciu spółek przemysłu obronnego. No i jak nas przekonywano, ta konsolidacja miała na celu jakby stworzenie takiego silnego podmiotu, który może działać na rynkach zagranicznych. Doświadczenia z tego były raczej marne.
Wszystko wskazuje na to, że działania rządu doprowadzą do utworzenia olbrzymiej grupy, w której zapanuje chaos organizacyjny, dodaje profesor. Powstaje również pytanie o strategię, jaką powinien przyjąć polski przemysł obronny.
Nie jesteśmy w stanie, nie sądzę, abyśmy byli w stanie stworzyć jakąś taką potężną firmę, która będzie w stanie rywalizować z tymi wielkimi firmami zbrojeniowymi na świecie. Natomiast tworząc tego typu molocha i próbując go jakoś zorganizować, pogubimy bardzo wiele elementów, które funkcjonują w tym przemyśle obronnym lepiej czy gorzej. To są różnego rodzaju takie miejsca, które się określa jako pewne nisze, które jesteśmy w stanie wypełnić właśnie poprzez polski przemysł obronny. Ale ja się boję, że to wszystko zostanie poniszczone. No i w efekcie może powstanie ów nowa grupa, nie wiem, przemysłowa, ale skutki i efekty tego wszystkiego, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie, nie wydają mi się pewne.
127 tysięcy złotych raty janosikowego zapłaci województwo mazowieckie, poinformował marszałek województwa Adam Struzik. Zapowiedział też, że zwróci się do ministra finansów o zaniechanie poboru pozostałej części tej raty. Całość wrześniowej raty janosikowego dla Mazowsza to kwota 55 milionów złotych. W poniedziałek po posiedzeniu zarządu województwa marszałek Struzik oświadczył, że Mazowsze nie ma pieniędzy na janosikowe, a przepisy dotyczące podziału wpłat tej daniny są niezgodne z konstytucją. W odpowiedzi rząd wyraził zgodę na pożyczkę z budżetu państwa. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość poseł Mariusz Błaszczak mówi, że wszystko wskazuje na to, że władza PO-PSL w województwie mazowieckim ratuje swoją skórę kosztem podatników.
Historia portu lotniczego w Modlinie raczej skłania ku tezie, że mamy do czynienia z nieudolnym zarządzaniem województwem. Województwo mazowieckie jest najbogatszym województwem w naszym kraju. Rzeczywiście jest duże zróżnicowanie w ramach samego województwa, jeżeli chodzi o wysokość bezrobocia. A co do samej zasady janosikowego, to nie ulega żadnej wątpliwości, że ta zasada powinna być podtrzymana. Województwa bogatsze powinny dzielić się tym swoim bogactwem z województwami biedniejszymi, bo chodzi o zrównoważony rozwój naszego kraju. A więc wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia po prostu z niekompetentną władzą w województwie mazowieckim, to władza koalicji PO-PSL, która ratuje swoją skórę kosztem podatników, bo przecież to ma być pożyczka.
Cywilizacja miłości kontra gender to temat konferencji naukowej, która odbyła się dziś w Bolesławcu. Konferencję poprzedziła msza święta w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Eucharystii przewodniczył ksiądz biskup Marek Mędyk. Ksiądz biskup, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, wygłosił również wykład inauguracyjny Ideologia gender, negacja stwórcy i poniżenie człowieka. Wśród prelegentów byli również dr Marek Czachorowski, który poruszył temat sporu o godność ciała ludzkiego, dr Zbigniew Hałat podjął problem wczesna inicjacja i rozwiązłość seksualna, skutki zdrowotne i społeczne, a na potrzebę budowania cywilizacji miłości w odpowiedzi na grożącą nam cywilizację śmierci wskazała natomiast profesor Maria Ryś. Dr Janusz Chubyda, współorganizator konferencji, mówi, że dzisiaj trzeba ludziom mówić, jakie niebezpieczeństwa niesie ze sobą ideologia gender, jak zakłamuje ona prawdę o człowieku.
Podjęliśmy cel, żeby kompleksowo przypomnieć ludziom, kim jest człowiek, jaki jest jego cel w życiu, czyli skąd pochodzi, kim jest i dokąd zmierza, a z drugiej strony na tym tle pokazać zagrożenie ideologii gender. Ideologii, która tego człowieka niszczy w sposób totalny i bardzo, myślę, że nieodwracalny. Że takie rany może tylko zaleczyć Pan Bóg ale człowiek musi też się otwierać na miłość Bożą. A czy on będzie zdolny wtedy do tego? Zapewne nie, bo szukanie tylko zmysłowości, przyjemności, które będzie eskalowane ciągle, no do niczego nie doprowadzi.
Doktor zwraca uwagę na ogromną odpowiedzialność, jaka spoczywa na wszystkich tych, którym nie jest obojętne to, co ideologia gender chce zrobić rodzinie i małżeństwu. Jest to odpowiedzialność za oparte na prawdzie kształtowanie przyszłych pokoleń, dodaje.
Ponosimy odpowiedzialność jako chrześcijanie za tych, którzy również błądzą, głosząc tą ideologię, z wielkim szacunkiem do człowieka, ale nie możemy się zgodzić na głoszenie zafałszowanej informacji o człowieku. Kiedy redukuje się człowieka, odziera się z jego człowieczeństwa i tak naprawdę sprowadza się do rzeczy, do trybików jakiejś tam maszynie ideologicznej, sprowadza się tylko i wyłącznie do sfery jego zmysłowości, do sfery seksualnej, którą się poza tym deprawuje, sfera seksualna zdeprawowana i człowiek odarty ze swojej godności, to jest człowiekiem straszliwie okaleczonym, czyli ten człowiek nie będzie miał szans na założenie normalnej rodziny, nie będzie zdolny w ogóle do miłości, do związku, do małżeńskiego, który jest związkiem mężczyzny i kobiety, otwartym na miłość, na wierność, a przede wszystkim otwartym na miłość Boga.
21 września odbędzie się także konferencja Miejmy odwagę uczyć i wychowywać w Wyższym Seminarium Duchownym w Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie. Inspektorzy ONZ poinformowali, że są klarowne i przekonywujące dowody na użycie sarinu podczas ataku 21 sierpnia na jednym z przedmieści Damaszku, informuje agencja Associated Press. Według władz USA zginęło wtedy ponad 1400 ludzi. Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon miał przedstawić w poniedziałek raport Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Co najmniej 6 osób zginęło, a 4 zostały ranne w strzelaninie, do której doszło w siedzibie dowództwa marynarki wojennej USA w Waszyngtonie. Według policji napastników mogło być 3, jeden z nich został zabity. Na miejsce zdarzenia wysłano śmigłowcami ekipę interwencyjną FBI, a policja przeszukuje cały budynek. Powiadomiony o zdarzeniu prezydent Barack Obama powiedział: Stany Zjednoczone stanęły w obliczu kolejnego masowego zabójstwa, a odpowiedzialni za ten tchórzliwy czyn zostaną zatrzymani. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.